Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Przystanek Książka. Programu prezentującego książki wydawane przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiejszy odcinek realizujemy gościnnie w siedzibie Księgarni Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Zapraszam serdecznie. Państwa i moim gościem w programie jest dzisiaj pan profesor Sławomir Tęckiewicz. Witam panie profesorze.
Witam, dzień dobry.
A spotykamy się przy okazji ukazania się na rynku wydawniczym albumu zatytułowanego Gdański Grudzień 70. Rekonstrukcja, dokumentacja, walka z pamięcią. Autorem wstępu do publikacji jest właśnie nasz gość, czyli pan profesor Sławomir Tęckiewicz. Panie profesorze, przypomnijmy wydarzenia z grudnia 70. Już minęło ponad 50 lat. Co się tam stało tak naprawdę?
Co się stało? Zaskoczył mnie pan pytaniem. No, doszło do masakry, można powiedzieć. Nie tylko robotników, bo te manifestacje, strajki, o ile strajki były robotnicze, to manifestacje były już, bym powiedział, reprezentowali manifestantów przedstawiciele różnych stanów. Ale myślę przede wszystkim o grudniu 70 w kategoriach tego, co się stało na szczytach władzy, o podwyżce, która trochę sprowokowała bunt nie tylko w Gdańsku, ale przecież można powiedzieć na całym Wybrzeżu i nie tylko. Z badań historyków IPN wynika, że grudzień 70 to też Kraków, na przykład Wrocław, czyli jakby powszechnie miasta, ośrodki niekojarzone z buntem grudniowym. Ale rzeczywiście no, to było wydarzenie wyjątkowe, czy jest to wydarzenie wyjątkowe w ogóle na osi czasu całej historii Polski Ludowej, no bo tam zginęli ludzie i jakby dynamika tego protestu, który się rozpoczyna bardzo no, w takiej radykalnej formie 15 grudnia 70 roku i trwa i później jakby po masakrze gdańskiej 15-16 grudnia jest ta masakra gdyńska, Czarny Czwartek 17 grudnia. To jest jednak no, wydarzenie wyjątkowe w całej historii Polski Ludowej. Zarówno jakby patrząc z perspektywy samego grudnia wstecz, jak i nawet tego, co się wydarzyło później.
Zwraca pan w swoim wstępie uwagę na zasadniczą i kluczową rolę Ludowego Wojska Polskiego. Do tej pory ta rola była pomijana w takiej publicznej pamięci, a to wojsko zaczęło strzelać.
No bo wojsko miało kompetencje, że tak powiem, do strzelania jakby z definicji i wojsko było chyba bardzo dobrze, jeśli nie najlepiej przygotowane do tego, żeby ten bunt grudniowy spacyfikować. Przypomnijmy, że to w zasadzie zanim nastąpiło ogłoszenie podwyżki cen, zanim w ogóle przyszły bardzo szczegółowe informacje na temat planowanych wystąpień w Trójmieście czy w innych ośrodkach, takich jak Szczecin czy Elbląg, to Ludowe Wojsko Polskie decyzjami czy to szefa sztabu generalnego, generała Chochy, czy generała Wojciecha Jaruzelskiego, ministra obrony narodowej, było w pełni, jak powiedziałem, przygotowane do tego, żeby taką ewentualność w postaci pacyfikacji manifestantów no, wziąć na siebie. I można powiedzieć, że grudzień 70, nie tylko to dotyczy grudnia, ale mówimy o grudniu, był też jedną wielką operacją logistyczno-operacyjną przygotowaną w zarządzie pierwszym operacyjnym Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego. Dzisiaj po otwarciu jakby do końca archiwów wojskowych, w Wojskowym Biurze Historycznym, nie mówiąc już o tym, co wiemy z akt Instytutu Pamięci Narodowej, ale jeśli chodzi o te materiały sztabowe, na przykład właśnie zgromadzone w Wojskowym Biurze Historycznym, możemy jednoznacznie powiedzieć, że była to operacja przygotowana przez Sztab Generalny, która jakby polegała na zablokowaniu w zasadzie tych wszystkich ośrodków, w których ten bunt grudniowy jakoś narastał i później wybuchł. No samo Trójmiasto to jest kilkanaście tysięcy żołnierzy, a tak naprawdę cały ten związek, że tak powiem, taktyczno-operacyjny Ludowego Wojska Polskiego w grudniu 70 roku w Trójmieście to jest blisko 30 tysięcy żołnierzy w odwodach, jednostkach ściągniętych do Trójmiasta, więc to jest potężna siła. No i to wojsko oczywiście strzelało, tak. Mamy już dzisiaj nawet imienne wykazy obsady tych jednostek, które użyły broni w tych najbardziej tragicznych momentach, nie tylko w Gdańsku, ale w Gdyni, Szczecinie, Elblągu.
Operacja miała swój kryptonim również, Wybrzeże.
Tak, to są bardzo szczegółowe plany, no nie mamy tutaj okazji, zresztą ten album jest reedycją, nowym wydaniem poszerzonym o ten mój jakby nowy drugi wstęp dotyczący Ludowego Wojska Polskiego, a jakbyśmy ten album przygotowywali od nowa, no to byśmy chętnie opublikowali w nim takie plany właśnie operacyjne Ludowego Wojska Polskiego, bardzo takie plastyczne, wielkoformatowe, ukazujące na przykład bardzo konkretnie kwestie blokowania zakładów pracy, takich jak Stocznia Gdańska czy Stocznia Gdyńska. To są rzeczy naprawdę niesamowite, usytuowania żołnierzy, rodzajów wojska w okolicy stoczni, udziału marynarki wojennej, czyli od basenu wodnego, co ta marynarka wojenna miałaby zrobić. To dopiero jakby pokazuje całość tej skali operacji, którą wtedy przeprowadzono, czyli nie tylko milicja, nie tylko SB, nie tylko ORMO, nie tylko aktyw robotniczy, ale również, a może przede wszystkim LWP.
Na co warto zwrócić uwagę w tym albumie? Co jest tutaj takiego wyjątkowego?
No na pewno siłą tego albumu są operacyjne fotografie Służby Bezpieczeństwa. Bezpieka była w tłumie robotniczym, była wśród strajkujących, więc to było na bieżąco dokumentowane. I to są często wstrząsające zdjęcia jakby z wewnątrz, z perspektywy zbuntowanego robotnika, manifestanta, demonstranta. Że tak powiem, teatr wojenny. Cały ten Gdańsk jest jednym wielkim polem bitwy. No i jakby zdjęcia wykonywane w czasie właśnie tego dynamicznego protestu, no robią olbrzymie wrażenie. A później oczywiście fotografowaniem, żeśmy tutaj nawet oszczędzali tutaj czytelników przed takimi bardzo drastycznymi widokami, zdjęciami, ale dokumentowanie ofiar, bardzo szczegółowe, tych zdjęć w gdańskim IPN jest bardzo dużo, to są takie kadry bardzo zbliżające ofiary w całej tragedii jakby tego, do czego tam doszło. Tutaj trochę takich zdjęć jest, no a jakby dalsza część to jest identyfikacja tych wszystkich osób, które w grudzień były zaangażowane i które po grudniu 70 roku jakby nie złożyły broni i organizowały różnego typu strajki, protesty, manifestacje. Trzeba pamiętać, że przez kilka miesięcy w Trójmieście dochodziło do strajków. No, do marca tak naprawdę, a przede wszystkim do końca lutego 71 roku przerw w pracy, różnych strajków w Stoczni Gdańskiej było dziesiątki, więc jakby ten bunt cały czas się tlił i trzeba było, że tak powiem, skutecznie zinwigilować wszystkich jego uczestników, prowodyrów, no i o tym jest ten album. Jak starano się po prostu te wszystkie osoby policzyć, zidentyfikować z nazwiska, powiększane właśnie ich portrety ze zdjęć zbiorowych, no to robi wrażenie, bo ukazuje jakby metodyczność pracy Służby Bezpieczeństwa. I całość tej w zasadzie operacji grudniowej, która nosiła kryptonim Jesień 70, no proszę sobie wyobrazić, trwała do 78 roku.
Gdański grudzień 70, rekonstrukcja, dokumentacja, walka z pamięcią. Państwa i moim gościem w studiu był pan profesor Sławomir Cęckiewicz.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w programie jest redaktor naczelny Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, redaktor Jan Ruman. Witam. A spotykamy się, jak przy każdej takiej okazji, z powodu ukazania się kolejnego numeru, tym razem piątego.
Jest już piąty numer.
Biuletynu IPN i biuletynu o bardzo specyficznej zawartości. Takiej mrożącej krew w żyłach, czyli Służba Bezpieczeństwa i jej działalność w czasach Polski Ludowej, w czasach PRL. Nie była to chlubna działalność.
To już jest numer o bezpiece. W tych latach po 76 to jest już numer o Służbie Bezpieczeństwa, czyli tutaj mniej jest tych rzeczy, które pamiętamy z działalności Urzędu Bezpieczeństwa, czyli mniej wyrywania paznokci, mniej takich metod brutalnych, chociaż muszę powiedzieć od razu, zapowiem, że tu w tym numerze nie mówimy o mordach politycznych, które Służba Bezpieczeństwa ma na swoim koncie, bo o tym będziemy mówić przy okazji numeru o stanie wojennym. Tu jest raczej więcej o różnych działaniach z wykorzystaniem techniki. No, Służba Bezpieczeństwa w tym okresie rozrastała się bardzo i ponieważ spodziewała się wszędzie wroga, bo istotą działania tej służby było to, że ona cały czas szukała wroga władzy tak zwanej ludowej, czyli komunistycznej.
Z artykułów, które zajmują się tematem Służby Bezpieczeństwa, wynika wniosek, że to było państwo w państwie, które przenikało absolutnie każdą możliwą dziedzinę życia społecznego, prywatnego, przeciętnego obywatela PRL.
Ja bym powiedział nawet, że nie państwo w państwie, bo to było serce tego państwa. To państwo było tak skonstruowane. Władza komunistów opierała się właśnie na takich służbach, które inwigilowały, mogły inwigilować każdego obywatela. Najdrobniejszy list, najdrobniejsza kartka pocztowa, która wpadła w ręce Służby Bezpieczeństwa, bo przecież wiadomo, że wtedy była tak zwana perlustracja korespondencji, czyli przeglądano korespondencję taką zwykłą często. I coś niejasnego, coś, co się bezpiece skojarzyło na przykład z tym, że podobnie pisał jakiś tam człowiek z ambasady zachodniej. To już mogło być powodem do poddania inwigilacji, do poddania śledzeniu jakiegoś obywatela. Ale ten numer, od razu chcę powiedzieć, że mimo tej czerwonej okładki, mimo tych mikrofilmów, które tu widzimy na okładce, ten numer jest nie tylko o bezpiece.
No właśnie, zawiera również wspomnienie o powstaniach śląskich i o kardynale Stefanie Wyszyńskim, którego obecność do dzisiaj odczuwamy.
Staramy się pamiętać o rocznicach, które przypadają na dany miesiąc. W tym wypadku w maju trzecie powstanie śląskie to bardzo ważny temat w tym numerze, ale także późniejsze rocznice, czyli na przykład żałobny marsz na 1 maja w Szczecinie. To jest 71 rok, niedługo po tej masakrze, która się dokonała w grudniu 70 roku. I wtedy ludzie wykorzystali pochód pierwszomajowy, żeby zamanifestować, że winni, sprawcy tej masakry, muszą być ukarani. I no, ten pochód przybrał, rzeczywiście był zamiast świętowania majowego, takiego jak komuniści sobie życzyli, był pochodem żałobnym. W tym numerze są także dwie inne ważne rocznice. Rocznica, był taki maj 81, dość tragiczny, bo to był i zamach na papieża i wkrótce potem śmierć prymasa Wyszyńskiego, prymasa, który przez kilkadziesiąt lat stał na czele kościoła w Polsce, no i miał już taką pozycję, że nawet komuniści nie bardzo potrafili go, nawet nie próbowali go pokonać. Po tych latach, kiedy go więzili, już później raczej liczyli się z jego pozycją, wiedzieli, że on ma no, posłuch w narodzie bardzo wielki. Przypominamy pogrzeb prymasa, pogrzeb taki, który był naprawdę królewski.
Prymas stąd miał ten tytuł pogrzeb Interrexa, tak. Niekoronowanego króla Polski.
Tak, tak. Prymas miał ten tytuł, przysługiwał mu ten tytuł Interrexa, czyli króla w okresie bezkrólewia. Oczywiście nie używał tego tytułu, ale pogrzeb miał naprawdę królewski. To był, ten pogrzeb był taką manifestacją, kto naprawdę miał rząd dusz w Polsce w tamtych latach.
I o tym można przeczytać w numerze 5 biuletynu.
Ja jeszcze dodam ważną rzecz. Mamy taką płytę w tym numerze, Dziedzictwo. To są bardzo ważne utwory muzyczne Andrzeja Kołakowskiego. Andrzej w tej chwili zmaga się z ciężką chorobą, Cieszymy się, że ta płyta ukazała się właśnie w tym momencie. Mamy nadzieję, że ta płyta doda mu otuchy i sił w chorobie.
I o tym wszystkim można przeczytać w numerze 5 Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. Polecam serdecznie, a Państwa i moim gościem w programie był redaktor naczelny Biuletynu Jan Ruman. Dziękuję bardzo. 1920 rok, wojna światów. Studia przypadków w stulecie Bitwy Warszawskiej pod redakcją Elżbiety Kowalczyk i Konrada Rokickiego. Państwa i moim gościem w programie jest dzisiaj pan doktor Konrad Rokicki, redaktor naukowy niniejszego wydawnictwa. Panie doktorze, wojna polsko-bolszewicka to rzeczywiście wojna światów. Można na nią patrzeć z wielu stron. Książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, to jest zbiór artykułów, a zarazem początek większej całości.
No tak, rzeczywiście to było takie hanktonginowskie zderzenie cywilizacji, można powiedzieć. I tak to chcieliśmy postrzegać. To jest oczywiście jeden z najbardziej znanych momentów polskiej historii w XX wieku. Natomiast okazuje się po tych 100 latach już od tych wydarzeń, że nie wszystko, dalece nie wszystko jest jeszcze opracowane, niektóre sfery zupełnie umykały historykom, nie tylko polskim, ale też nas bardzo interesuje i w tej książce, i w następnej, która wyjdzie pod tym samym tytułem, spojrzenie historyków z zagranicy. Od razu Państwa uspokoję, że generalnie ustalenia się nie zmieniają, wygraliśmy tę wojnę. Natomiast jest dużo ciekawych nowych ustaleń dotyczących współpracy Polski z różnymi państwami z Europy i północnej, i centralnej, relacji z Zachodem, pomocy Zachodów, różnych form tej pomocy, ale także bardzo dużo ustaleń, ciekawych ustaleń, nowych tematów dotyczących sytuacji w samej Polsce, w przededniu i w momencie tego decydującego o losach Polski zdarzenia.
Losach Polski i Europy. W tej publikacji...
Właśnie pytanie, czy Europa sobie zdawała sprawę, że to decyduje o losach Europy. To jest jeden z tematów poruszanych w tej książce i jeden z tematów, z którym nie możemy się przebić do świadomości Europy i należy sobie zadać pytanie, kiedy to się zaczęło, to znaczy te trudności z tym przebiciem się. I jakie są tego skutki? No i jak to wygląda dzisiaj oczywiście? Między innymi dlatego chcieliśmy też zrobić konferencję na ten temat w zeszłym roku. Oczywiście sytuacja, jaką wszyscy przeżywamy, to znaczy pandemia, zablokowała tą konferencję. Natomiast ten tom, o którym dziś mówimy, jest tomem materiałów, które miały towarzyszyć tej konferencji. To znaczy konferencja miała mieć wymiar taki ogólny, generalny, poruszać najbardziej istotne sprawy współpracy dyplomatycznej, współpracy militarnej. Miała mieć taki międzynarodowy wydźwięk, przedstawiciele różnych krajów mieli mówić o tym, jak z ich punktu widzenia wyglądał konflikt polsko-bolszewicki. Tu mamy artykuły, które mają charakter takiego case study, to znaczy są to przyczynki, ale bardzo ciekawe, poruszające troszeczkę badania do przodu i zmieniające nasz sposób widzenia tej wojny, bo na przykład jest bardzo ciekawy artykuł o dezercji, o maruderstwie w Wojsku Polskim w 20 roku. Żyjemy takim obrazem, że cały naród chwycił za broń i walczył przeciwko bolszewikom, nawet w tym najbardziej dramatycznym momencie, to znaczy na przełomie lipca i sierpnia i w samej połowie sierpnia, kiedy ważyły się losy tej wojny, był problem z dyscypliną w wojsku, tym, które cofało się z frontu wschodniego, które było zdemoralizowane tą porażką i trudno było tchnąć w niego nowego ducha. Tak naprawdę ta armia ochotnicza dopiero tchnęła tego nowego ducha, ale ja tutaj wszystkiego nie będę zdradzał, bo chcemy, żeby czytelnicy sięgnęli do tej książki.
Oczywiście. Jest to zbiór artykułów naukowców spoza Instytutu Pamięci Narodowej i spoza granic również. Z jakich państw tutaj publikują naukowcy swoje artykuły?
Tak, bardzo nam zależy na współpracy z naukowcami z Ukrainy. No to wiadomo, to największy i taki dysponujący rzeczywistą siłą militarną ówczesny sojusznik Polski i sojusznik, który też walczył o swoją niepodległość. Był po naszej stronie duszą i ciałem, można powiedzieć.
No tak, Ukraińcy
są tu...
Tak, Ukraińcy są tu... Petlura.
naturalnym jakby gościem. Oczywiście też nawiązaliśmy współpracę z Rosjanami, bo bardzo ciekawe jest spojrzenie, nas interesuje bardzo spojrzenie Rosjan na tą wojnę i bardzo chcemy sięgnąć po materiały, które w tamtejszych archiwach się zachowały dotyczące wojny polsko-bolszewickiej. Polscy historycy mają często problem z dotarciem do tych dokumentów, a rosyjscy nimi się posługują i możemy tutaj prowadzić jakiś dialog. My nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale musimy dyskutować. I ta książka, w której występują autorzy także z Rosji i ta następna, która wyjdzie pod tym samym tytułem, no będzie tego dowodem, że po prostu możemy się różnić, ale możemy rozmawiać.
Nie opowiadajmy wszystkiego naszym widzom, potencjalnym czytelnikom tej pracy, ale czy może pan uszknąć rąbka tajemnicy, jak patrzą Rosjanie na tą wojnę? Czy udają, że się nic nie stało?
No w takiej klasycznej sowieckiej historiografii wojna polsko-bolszewicka traktowana była jako trzeci pochód Antanty, czyli polscy białogwardziści, czyli jako część sił kontrrewolucyjnych, napadli na zrewolucjonizowaną Ukrainę, żeby zaprowadzić tam rządy oczywiście jaśnie panów. I przez kilkadziesiąt lat w ten sposób tłumaczono te dzieje jako udział Polski, jako interwentów w wojnie polsko-sowieckiej. Interwentów, co ważne, wspieranych przez Zachód, więc tu się też zastanawiamy, w jaki sposób wspieranych, jeżeli już. I kładziemy nacisk na to, czy była to interwencja, czy była to wojna niejako w interesie czy w obronie, wojna wyprzedzająca, bo to też jest istotne zagadnienie, z którym historycy polscy i rosyjscy muszą się zmierzyć. Dodam tylko, że Rosjanie wychodzą powoli z tej pułapki pochodu, trzeciego pochodu Antanty, ale zdaje się, że to jeszcze troszeczkę potrwa, bo generalnie środowisko historyków z natury jest konserwatywne i takie przewartościowanie oceny zazwyczaj trwa dosyć długo. My się nie spodziewamy, że Rosjanie od razu przyjmą nasz punkt widzenia. Wcale nie muszą tego robić. Natomiast wszystkie nowe informacje, które od nich dotrą do nas, są dla nas po prostu wartością dodaną.
Zatem nic dodać, nic ująć, tylko warto polecić Państwu pracę naukową zatytułowaną 1920 rok, Wojna Światów, studia przypadków w stulecie Bitwy Warszawskiej pod naukową redakcją Elżbiety Kowalczyk i Konrada Rokickiego. A Państwa gościem w programie był pan dr Konrad Rokicki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo.
Państwa i moim gościem w programie jest dzisiaj pan Mateusz Hibner, pracownik naukowy Instytutu Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk. Witam pana.
Witam serdecznie.
A pretekstem naszego spotkania jest praca naukowa autorstwa właśnie pana Mateusza Hibnera zatytułowana Pułkownicy, rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczpospolitej. Pułkownicy to taka grupa społeczna, która trochę psuła nam obraz i wizerunek II Rzeczypospolitej. Jak to było?
Wydaje mi się, że jest to krzywdząca opinia, jeśli się weźmie pod uwagę to, że ten negatywny obraz grupy pułkowników został w dużej mierze wykreowany przez opozycję polityczną. I oczywiście on został utrwalony w okresie Polski Ludowej, kiedy zyskał jeszcze tego dodatkowe zideologizowane znaczenie. W istocie jednak ten negatywny wizerunek grupy pułkowników był już kształtowany w okresie II Rzeczypospolitej, w momencie, kiedy powstawały pierwsze rządy pułkowników.
Ale wróćmy do korzeni, czyli skąd się wzięła grupa pułkowników w takim krótkim zarysie? Co to byli za ludzie? Bo to byli ludzie najbardziej oddani towarzysze broni Józefa Piłsudskiego, tak?
Tak, oczywiście mówiąc o grupie pułkowników, trzeba byłoby od tego zacząć, że to środowisko polityczne najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego nie utworzyło nigdy sformalizowanych struktur. Niemniej jednak byli to ludzie, którzy mieli doświadczenie w podejmowaniu różnego rodzaju akcji politycznych jeszcze przed objęciem władzy przez Józefa Piłsudskiego. Najczęściej, choć nie zawsze, mieli także doświadczenie wyciągnięte z działalności w Wojsku Polskim, a wcześniej w okresie I wojny światowej w Legionach, a przede wszystkim Polskiej Organizacji Wojskowej. Gdyby starać się przedstawić najbardziej ogólną, generalną definicję, najbliższe grono współpracowników, wykonawców linii politycznej marszałka Józefa Piłsudskiego i do tego grona, do tego trzonu w zasadzie zaliczali się Walery Sławek, Kazimierz Świtalski, Aleksander Prystor, a w latach 30. także do śmierci Piłsudskiego Józef Beck.
Czym oni się odznaczyli w historii II Rzeczypospolitej, w historii politycznej II Rzeczypospolitej?
Okres rządów grupy pułkowników, pierwszy rząd powstał w 1929 roku, ostatni jeszcze istniał do 1935 roku. Jaki miał wpływ, jakie były konsekwencje rządów pułkowników, czyli co działo się w tym okresie, no to przede wszystkim dość stereotypowo z jednej strony, ale z drugiej strony w istocie tak było, okres ich rządów kojarzy się z radykalną rozprawą z opozycją polityczną. To znaczy, to jest rok 1930, czyli aresztowania polityków opozycji, którzy trafili do twierdzy wojskowej w Brześciu. To jest także przykładowo zniesienie autonomii szkół akademickich. To jest także przede wszystkim obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej, który powstał w 1934 roku. I to wszystko wizerunkowo jakby z tą grupą pułkowników na trwałe się związało. I grupa pułkowników właśnie jest kojarzona przez pryzmat tej brutalizacji życia politycznego. Natomiast, i na to wskazuje oczywiście opozycja polityczna, tak socjalistyczna, jak i narodowo-demokratyczna. Natomiast ten jednostronnie negatywny obraz jest krzywdzący. Trzeba byłoby go uzupełnić jeszcze o to, co osiągnęła grupa pułkowników. Przede wszystkim mam tu na myśli wypracowanie postanowień Konstytucji Kwietniowej. Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku to było niewątpliwie osiągnięcie grupy pułkowników, a trzeba pamiętać o roli tej Konstytucji Kwietniowej, która umożliwiła trwanie II Rzeczypospolitej na emigracji. Państwo polskie, II Rzeczpospolita nie skończyła się w 1939 roku, jak to upowszechniała propaganda niemiecka czy propaganda sowiecka. Potem państwo to trwało na emigracji, dopóki trwały legalne władze. Prezydent właśnie Władysław Raczkiewicz na mocy tej konstytucji miał takie uprawnienia, a nie inne. To jest także walka z negatywnymi zjawiskami określanymi mianem sejmokracji i partyjnictwa. Mam na myśli tutaj okres rządów pułkowników. Te negatywne zjawiska, czyli odnoszone do przerostu uprawnień Sejmu, a w jego obrębie rozdrobnionych partii politycznych, to był rzeczywiście fakt. Grupie pułkowników udało się to zwalczyć, choć oczywiście nie wolno zapominać, jakimi metodami.
No właśnie, jakimi metodami rządzili w takim razie, skoro mówi pan o brutalizacji życia politycznego?
Na pewno silną ręką, na pewno zwolennicy rządów autorytarnych do 1935 roku. To nie ulega wątpliwości. Praktyka, właśnie zdecydowane działania. Przykładem można też podać postać Stanisława Cara, czyli prawnika. On akurat wszedł do tej grupy pułkowników, im bliżej było wypracowywania postanowień konstytucji, która jest zwana Konstytucją Kwietniową. No i on był znany właśnie, Stanisław Car, on był wicemarszałkiem Sejmu III kadencji, ze stosowania tak zwanych precedensów konstytucyjnych, czyli wszystko to, co w przepisach nie jest wyraźnie zabronione, znaczy, że jest dopuszczone. Tak najogólniej można by scharakteryzować takie działania. W istocie sprowadzało się to do tego, że bardzo często postępowano niezgodnie z duchem Konstytucji Marcowej z 1921 roku i właśnie tak te rządy wyglądały. Natomiast po 1935 roku, i to się rzadziej akcentuje, grupa pułkowników zwracała uwagę na konieczność przestrzegania postanowień konstytucji, którą wypracowała. Czyli tutaj jakby już to podejście się zmieniło.
Zachęcam zatem państwa do lektury pracy naukowej naszego gościa, pana Mateusza Hibnera, pracy naukowej zatytułowanej Pułkownicy, rdzeń środowiska Piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej. Grupa Piłsudczyków, która de facto rządziła państwem polskim w okresie międzywojennym, to bardzo kontrowersyjna grupa. Autor odkrywa przed państwem tajniki funkcjonowania tych ludzi. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Państwa i moim gościem w studiu był pan Mateusz Hibner, pracownik naukowy Instytutu Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję państwu za uwagę i życząc pasjonującej lektury, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Przystanek Książka.